W kolejnym, szóstym już odcinku mojego wywiadu z panem Leszkiem Midurą zastanawiamy się, dlaczego nie mówi się o rabacji. A czyżby historycy i politycy mieli w tym jakiś cel?
Nie, myślę, że niecelową. Po prostu też to tak wygląda, że powstanie styczniowe, listopadowe miało miejsce w Warszawie, troszkę Wielkopolsce. Natomiast my tutaj, jako Galicja, nie braliśmy praktycznie udziału czynnego. U nas nie wybuchło ani powstanie styczniowe w Galicji, w zaborze austriackim. Przecież nie wybuchło. Nie wybuchło styczniowe, nie wybuchło listopadowe. Co najwyżej szli ludzie do powstania, do tak zwanego królestwa, czyli no, do tej części zaboru rosyjskiego. Nasz teren też, z naszego terenu ludzie też aktywny udział brali w tymże powstaniu, ale nie na terenach austriackich, broń Boże. Tutaj tych powstań nie było. A jedyne, które wybuchło, no to było właśnie to powstanie krakowskie połączone z tą rabacją, czy rzezią galicyjską, jak ktoś woli, albo krwawymi zapustami.
Przyzna pan, że równie tragiczne, jak porównamy do tamtych powstań, chociaż rzeczywiście troszeczkę inaczej wyglądały, mówię o listopadowym i styczniowym.
No, z punktu widzenia ilości ofiar i dolegliwości dla ludności, można powiedzieć, że tamte powstania były bardziej krwawe. Bo jednak toczyło się to o wiele dłużej. Tu w pewnym momencie Austriacy powiedzieli koniec i po prostu się zakończyło. Został Szela jako główny ten, nazwijmy, dowódca chłopski, czy jakiś tam przywódca tego ruchu.
A jak to się stało, że został przywódcą?
Z Szelą kontakt miał, Brękl się chyba nazywał, ten starosta, w Tarnowie. A widząc z nim takiego lidera chłopskiego już na ówczesne czasy...
Czyli to wymyślili Polacy?
Nie, Austriacy.
Austriacy
wyznaczyli Szelę. Został poinformowany, że na taki i taki czas mogą bezkarnie grabić, bo panowie Polacy chcą przeciwko dobremu cesarzowi wywołać wam powstanie i nie chcą, żebyście byli wyzwoleni z pańszczyzny. A jeszcze Jakub Szela miał osobiste żale i krzywdy do rodziny Boguszów, która była w tam Smarzowej, w której on mieszkał, właścicielem dworu, w której tam odrabiał pańszczyznę. W swoim przekonaniu był wielokrotnie tam skrzywdzony. No, wspominano, że był pobity i tak dalej, więc on miał taką osobistą nienawiść, niechęć do konkretnego rodu, to byli Boguszowie. Skądinąd część tej linii mieszkała w Rzemieniu w tym czasie naszym tu podmieleckim tego rodu. Więc po pierwsze on nadawał się, bo miał nienawiść do tych panów Polaków w dworach. Po drugie no, miał naturalną taką zdolność przywódcy. No, jednak go nie wybrano przypadkowo, bo miał pewne zdolności organizacyjne i on akurat poprowadził kilka tych ataków na te dwory, właśnie tych wymordowanie tych Boguszów w Smarzowej, no to jest osobista już akcja właśnie tego wspomnianego Jakuba Szeli. On skądinąd miał różnego rodzaju obietnice, że zostanie za to wynagrodzony, co rzeczywiście, powiem, miało miejsce, bo Szela na Bukowinie, czy to jest dzisiejsza tam pogranicze Rumunii i Ukrainy, został obdarowany 30-morgowym gospodarstwem, co na te czasy to było wielkim majątkiem. Więc on tam przez chwilę był po rabacji internowany w Tarnowie. Później dostał to gospodarstwo na Bukowinie w Rumunii i tam Bukowina chyba szeroko rozumianego Siedmiogrodu częścią jest, no ale to mniejsze o to. I tam żył i zmarł. Wiele lat po
rabacji. Zmarł śmiercią naturalną.
Jakub Szela zmarł śmiercią naturalną, chociaż legendy po rabacji różnego rodzaju krążące przypisywały, że tam ciężko było umierać tym rabacyjnym zbójom, że oni mieli wyrzuty sumienia, różne takie historie o straszeniu łącznie z naszym terenu, między innymi po zamordowaniu księdza Trutego w Łączkach Brzeskich na pogrzebie. To jeden taki z wyjątkowych, bo w większości jednak księży nie mordowano. Byli tam poturbowani, były przypadki ciężkich pobić, ale wielu księży nie zginęło podczas rabacji. Jednak no to byli chrześcijanie, więc nawet w stanie takiego upojenia i furii tej powstańczej, no jednak uniknęli. Natomiast w tym wypadku wikariusza z Wadowic Górnych no zginął właśnie, będąc na pogrzebie, na stypę się udali. O ile tam proboszcz z Radomyśla, jego woźnica był na tyle, że konie pogoni widział, że coś jest podejrzanego, o tyle ten ksiądz Truty, sam będąc chłopskiego pochodzenia, wyszedł do tych i tam usiłował im coś wytłumaczyć, czy jakoś z nimi negocjować, żeby tam nie atakowali, nie mordowali, no ale nie trafiły te argumenty. Został ciężko pobity. Zresztą to, co mówię, to tylko w rękopisie było zachowane i odnaleziono skrwawione ściany, bo on się ocknął na tym stercie tych trupów, co tam w Łączkach, w tym dworze ci zgotowali tym uczestnikom pogrzebu, tym panom, jak oni to mówią. No i po tych śladach w kącie znaleziono go, jak już odnaleziono te zwłoki, no tak jakby się modlił, widać się ocknął. Taka historia też taka ponura, jak z tym Broniewskim z Górsku, którego tam zmuszono żonę i córkę między innymi do trzymania oświetlenia, jak jego tam po prostu zamęczano. Są wspomnienia tej córki Broniewskiego nawet właśnie też w rękopisie tylko zachowane. To taka ciekawostka, ponura, ale ciekawostka związana z naszym terenem. Być może to jest jedna z tych postaci, które trafiły do legendy. Rżnicie powoli, bo to dobry pan był. Tą piłą, jak mordowany. W tym wypadku akurat legenda nie potwierdziła się, że go piłą zamordowali, no ale tym niemniej równie brutalna i okrutna śmierć go spotkała. Skądinąd nie do końca zrozumiała, być może dlatego, że w tym przybyciu oni się bronili przed tym atakiem i tam zginęło kilku tych fornali, tych pracowników i między innymi umożliwiło to ucieczkę właśnie tym Broniewskim, no ale daleko nie uciekli, tylko do Zgórska, tam te 2 kilometry dalej ich te bandy dopadły. Natomiast o dziwo, no nie zamordowano tych dzieci i tej żony, wypuszczono po zamordowaniu, bo taki rozkaz był od władz austriackich, by, jak to powtórzę, bab i dzieci nie mordować. Więc dosyć sumiennie pod tym dowództwem właśnie Szeli i innych wykonywano te rozkazy, te polecenia austriackie, no bo raczej biorąc pod uwagę, jak brutalnie mordowano tych właścicieli, tych mężczyzn, to raczej by się nie powstrzymano od zamordowania tych kobiet i dzieci. No ale rozkaz był, żeby ich nie mordować, więc w większości wypuszczono. Oczywiście były przypadki, gdzie tam żona męża chciała zasłaniać i tak dalej, zginęła, ale nie było to masowe. W Wadowicach Górnych, między innymi Aczkiewicz, który do Czciany uciekł, ostrzeliwał się, no to jego ojca, czyli teścia tej Aczkiewiczowej, na drzewie się bronił. No dopóki mu tam jakiejś amunicji wystarczyło, to się ostrzeliwał, a później go zamordowali. No ale tym niemniej syn uciekł do lasu tu na pograniczu Czciany i się ukrywał dzień czy dwa w jakimś stogu, no to go chłopi z Czciany urwali, też zamęczyli w karczmie tam. Akurat miejscowy dzierżawca tam Weber się ukrył i widział to z daleka, więc tą historię opisał. Tym niemniej wdowę po tym Aczkiewiczu i te dzieci zostawiono w spokoju. Bez majątku okradzioną, ale żywą. Ona później opisała tą historię w takim miesięczniku literackim. Także jest to też dostępne. Wiele z tych relacji jest dostępna. Między innymi biskup ten Wojtarowicz wspomniany zarządził, by wszyscy proboszczowie z terenów objętych rabacją napisali sprawozdania, co się w ich parafiach w tym czasie działo. I one, te relacje tych proboszczów ówczesnych są w archiwum diecezjalnym w Tarnowie do dziś istnieją. Także ci, którzy tam sporządzali jakieś wspomnienia, no to mają dosyć dużo materiałów źródłowych. Ale powstało może 3-4 takie większe publikacje opisujące Rabację, plus kilka lokalnych, ale nie budzi to takiego większego zainteresowania.
Szkoda, że nie budzi to zainteresowania. Odcinków, które do tej pory się ukazały, można posłuchać na stronie radiomaria.com.pl w zakładce Różaniec Marysi. Będą kolejne odcinki.